Gościem Polskiego Radia Białystok jest dziś wiceprzewodniczący zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność, członek Komisji Krajowej, Eugeniusz Formeister. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Negocjacje Solidarności ze stroną rządową rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku po odwołaniu przez Solidarność manifestacji Marsz Godności. Uczestniczył pan w ubiegłotygodniowym spotkaniu, na którym podpisano projekt porozumienia. Projekt pana zdaniem dobry czy bardzo dobry?
Zawsze mógł być lepszy. Projekt jest dobry tego porozumienia. Trzeba wspomnieć o genezie. My rozmawiamy cały czas o różnych sprawach dotyczących pracowników. Również z funkcjonowania przemysłu w Polsce, bo to jest dla nas bardzo ważne. Ubiegły rok ta inflacja, wiadomo, spowodowana tym kryzysem globalnym, wojną. I rozmawialiśmy między innymi o polityce energetycznej państwa, kształtowaniu cen energii. Szkoda, że tutaj nam akurat nie chciała nas wspomóc tym Komisja Europejska, na przykład zawieszając ETS, tak, bo to by nam doskonale pomogło i państwo, które subsydiuje dzisiaj ceny energii, i zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw energochłonnych, mogłoby te pieniądze przeznaczyć na przykład na te kwestie, o które występowaliśmy. We wrześniu doszło do takiego bardzo ważnego spotkania Komisji Krajowej, gdzie była prawie cała czołówka rządu na tym posiedzeniu i tak myśleliśmy, że uda nam się wtedy, mówiąc kolokwialnie, dogadać pewne rzeczy dotyczące tych naszych najważniejszych spraw. Tak się niestety nie stało. Doszło później jeszcze do spotkania bezpośredniego pana Piotra Dudy z panem premierem. Również to nie dało efektu, dlatego podjęliśmy tę decyzję o Marszu Godności. On został odwołany z wiadomych względów, bo to akurat zbiegło się w terminie z tą nieszczęsną rakietą w przewodowie na granicy i wtedy, biorąc odpowiedzialność również za państwo, nie chcieliśmy narażać służb, które musiały być w tym momencie zaangażowane w innym miejscu. Odwołaliśmy to. Rząd podszedł też do tej sprawy poważnie. Tego samego dnia doszło do spotkania pana premiera z Piotrem Dudą i uzgodnili powołanie specjalnego zespołu, który zajmie się tymi problemami przez nas zgłaszanymi. I powołano zespół, który nad tym pracował prawie pół roku. Dla nas najważniejsze tematy to było kształtowanie cen energii, ochrona przedsiębiorstw energochłonnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oczywiście podwyżki w szeroko pojętej sferze budżetowej, ochrona działaczy związkowej, jak również emerytury stażowe i pomostowe. I to takie były główne tematy, nad którymi rozmawiano.
A pana zdaniem, który z tych punktów, jeśli chodzi o pracowników, jest najważniejszy? Wiem, że te emerytury pomostowe to był taki punkt troszeczkę zapalny.
Tak, ponieważ pamiętamy o tym, że świętej pamięci prezydent Kaczyński na nasz wniosek kiedy zawetował tę ustawę przyjętą przez wtedy PSL i Platformę. Natomiast ono zostało odrzucone później przez Sejm przy wsparciu SLD. No
to czego kuriozą. Teraz oczekujecie?
Oczekujemy, że ta ustawa nie będzie wygaszana, bo ona kończy swój bieg w 2024 roku i jest wstępne porozumienie, że ona nie będzie wygaszana. Będą oczywiście jeszcze uszczegółowiane pewne zapisy tej ustawy, ale sądzę, to jest dobra wiadomość dla tych zakładów, gdzie warunki szczególne występują i czy praca w szczególnym charakterze i tam będzie to przedłużone, będzie to funkcjonowało nadal. Na jakich warunkach? No mówię, to już określi konkretnie ustawa, musi ona przejść cały proces legislacyjny.
Wiadomo, że zawsze też takim tematem, który pracowników interesuje, są podwyżki. Tutaj w projekcie porozumienia są dla państwowej sfery finansów publicznych, dla pracowników domów pomocy społecznej, ale jest też taka kwestia, że w tym projekcie porozumienia zawarto odłączenie od minimalnego wynagrodzenia ostatnią podwiązkę, czyli tak zwany dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Co to oznacza?
To znaczy, że płaca minimalna ma dotyczyć wyłącznie pracy jakby bezpośredniej.
W tym wymiarze pracy podstawowym.
Tak. Czyli warunki, jeżeli ktoś pracuje w warunkach szkodliwych, przysługuje mu z tego tytułu dodatek, to on ma go otrzymać. Jeśli przysługuje komuś dodatek za pracę w nocy, to on ma go otrzymać poza tym minimalnym wynagrodzeniem.
A zdarzało się? Docierały do państwa
tak,
sygnały,
oczywiście.
Że to
pani
było...
Pani redaktor, pomysłowość pracodawców nie zna granic. Oni potrafili zarządzać każdą ustawą i każdym rozporządzeniem, tak jak praca tymczasowa, czy płacenie ZUS-u, ile się płaci na stole, ile pod stołem, żeby zapłacić niższy ZUS, to moglibyśmy moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami.
Myśli pan, że gdyby to porozumienie, te zapisy weszły w życie, to rzeczywiście ukróciłoby w znacznym stopniu takie praktyki pracodawców?
To znaczy, tutaj zapisy są konkretne dotyczące pracy w warunkach szczególnych, czy w porze nocnej pracodawca jest zobowiązany. To jest łatwo policzyć i tego tutaj nie da się oszukać pracownika, że mu się za te kwestie nie zapłaci, tak?
Czy kwestia, jeśli chodzi o związki zawodowe, też jest znacząca? Ja przypomnę, że tutaj chodzi o to, żeby związkowcy, ci funkcyjni, byli bardziej chronieni.
Tak jest. Dzisiaj prawo niby jednoznacznie stwierdza, że nie wolno bez zgody zarządu organizacji związkowej zwolnić działacza związkowego, natomiast pracodawcy idą na tak zwany rympał. Zwalniają. Procesy sądowe wiadomo ile trwają. Zatrudnia pracodawców stać na dobre firmy adwokackie, które potrafią przeciągać w nieskończoność proces.
A w tym czasie nie pracuje.
Tak, człowiek nie pracuje. On ma rodzinę, prawda? Czy sam musi się utrzymać, rodzinę utrzymać. I tutaj będzie zapis konkretny. Dzisiaj już też po naszych wcześniejszych rozmowach jest zapis, który po pierwszej instancji, po wyroku już pozwala sądowi przywrócić do pracy do czasu uprawomocnienia się. W tej chwili będzie mogło takie zabezpieczenie być prowadzone już na pierwszej rozprawie.
Jest też taki zapis, mówimy oczywiście cały czas o projekcie, że nie będzie można procesować się z chronionymi działaczami związkowymi często 5, a nawet 8 lat.
Tak. Tak, niestety tak jest. No, mamy przykład taki bardzo chwalebny z naszej związkowej strony, gdzie kolega Józek Czyczerski w Polskiej Miedzi był tą główną postacią, która zablokowała sprzedaż Polskiej Miedzi w obce ręce. I przez kilka lat był, mimo że go 80% załogi wybierało na członka Rady Nadzorczej, to pan minister z rządu PO go nie powoływał.
To jest zielone światło dla tej społecznej umowy po półrocznych negocjacjach. Pana zdaniem wejdzie ona w życie dość szybko, bo tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że Rada Ministrów, Parlament i Prezydent muszą
tak, taką mamy nadzieję, mamy pewna ścieżka, że tak powiem, dojścia jest opracowana i mam nadzieję, że to wszystko zostanie wdrożone. Oczywiście najważniejszą kwestią dla ludzi są na pewno wynagrodzenia i tutaj, jeśli chodzi o szeroko pojętą sferę budżetową DPS-y, to chcę poinformować, że w tym porozumieniu będą zapisy, które będą kierowały dość znaczne środki finansowe, zwiększające możliwości utrzymania tych pracowników i rekompensujące w pewnym sensie inflację, bo jeżeli mamy 7,8% w budżecie na płace, to już 4,2 brakuje, jeśli przyjmiemy, że zakładana inflacja na ten rok jest 13%, rząd zakłada 12%, więc to na pewno należy tym ludziom wyrównać i sądzę, że to idzie w dobrym kierunku.
Podpisanie projektu porozumienia to, tak jak mówiłam, zielone światło, to na pewno działa na korzyść, jeśli chodzi o wprowadzenie tych wszystkich zapisów w życie. A czy pana zdaniem to, że mamy rok wyborczy, ten i kolejny również taki będzie, to zadziała na korzyść tego projektu porozumienia?
To znaczy, każdy ustala pewną taktykę i my też nie ukrywamy, że to też wykorzystaliśmy, tak, żeby mocniej nacisnąć, chociaż my rozmawiamy cały czas, tak, że nam, jeśli chodzi o w ogóle wynagrodzenia w sferze budżetowej, to reguluje ponad chyba 100 aktów prawnych, tak, i żeby to nas interesuje rozwiązania systemowe. Podobnie jak to udało się zrobić w służbie zdrowia z minimalnym wynagrodzeniem dla zawodów medycznych. Żeby była ustawa, która będzie to regulować. I wtedy nieważne, kto będzie rządził, kto będzie przewodniczącym związku zawodowego, pracownicy będą mieli po prostu systemowe rozwiązania i ich płace będą rosły w taki sposób, jak powinny. Mamy rozwiązania z Zawodowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przecież rząd Tuska zamroził to na poziomie 2010 roku. Podstawę do naliczania funduszu. Udało nam się to co roku delikatnie podciągać i w tej chwili również jest zapis, że praktycznie będzie to już bardzo zbliżone do zapisu ustawowego, a zapis ustawowy mówi, że nalicza się 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia z roku ubiegłego lub drugiego półrocza, jeśli było korzystniejsze. Nie jest to dokładnie aż takie rozwiązanie, ale jest bardzo zbliżone i sądzę, że tutaj w tych trudnych czasach będzie pozwalało pomóc tym ludziom najbardziej potrzebującym w zakładach pracy.
Wiem, że państwa strona, czyli Solidarność, liczycie na szybką ścieżkę wprowadzenia tego projektu porozumienia w życie. Jesienią są wybory, więc pewnie do tego czasu się uda.
No taką mamy nadzieję. To ludzie są jeszcze emerytury stażowe, pani redaktor, które też nas bardzo interesują. I króciutko chodzi o to, by dzisiaj jest tylko świadczenie przedemerytalne, które wynosi 1600 zł. A ktoś na przykład przepracował 40 czy 45 lat, nie ma jeszcze wieku emerytalnego, nie jest w stanie już tych warunków spełnić w swojej pracy, mógłby przejść na emeryturę, ale na emeryturę, która mu się należy i ma tam uskładane swoje pieniądze i na przykład miałby 4000 czy 4,5. To o to idzie walka. A jeśli ktoś jest zdrowy i chce dalej pracować, nikt jemu nie zabroni, jest wolność, nie ma problemu. Choć wczoraj o to tak bardzo zabiegano i protestowano. Naprawdę mamy w Polsce wolność, demokrację i tutaj na pewno będzie wszystko okej.
Czekamy na podpisanie tego porozumienia wypracowanego przez Solidarność ze stroną rządową, a gościem Polskiego Radia Białystok był dziś wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, członek Komisji Krajowej Eugeniusz Formeister.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i również. Wszystkiego dobrego.